Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Dziś porozmawiamy o najmłodszych ofiarach wojny, dzieciach i ich losie pod niemiecką i sowiecką okupacją. Powiemy także o 25-leciu Instytutu Pamięci Narodowej i wyzwaniach, jakie stoją w najbliższym czasie przed Instytutem. Będą także zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej podczas nadchodzących wakacji. Zapraszam! Proszę Państwa, naszym gościem jest pani dr Martyna Grącka-Rejak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
A dzisiaj porozmawiamy o najmłodszych ofiarach II wojny światowej, ale interesuje nas oczywiście obszar okupowanej wówczas Polski. Te najmłodsze ofiary i niemieckiego, i sowieckiego najazdu, bo tak to trzeba mówić, czyli okrutny los dzieci w czasie wojny. Czy wiemy, ile dzieci pochłonęły te dwa najazdy?
Szacunki, jeżeli chodzi o liczbę tych najmłodszych ofiar, są rozbieżne. Z czego to wynika? Po pierwsze, z pewnych takich problemów natury obiektywnej, to znaczy ostatni spis ludności, który był przeprowadzony w II Rzeczpospolitej, pochodził z 1931 roku. Więc trudno jest wskazać już na samym początku tą liczbę wyjściową, ile było dzieci różnych narodowości, bo to zarówno dzieci polskich, żydowskich, ukraińskich, romskich i tak dalej, tych narodowości w II Rzeczpospolitej było dużo. Do końca nie wiemy, jaka była liczba wyjściowa. Ja znalazłam, przygotowując się do tego nagrania, znalazłam taką informację, że w czasie II wojny światowej, jeżeli chodzi o te dzieci, które były obywatelami II RP, zginęło ich około 2 milionów. No ta liczba jest dosyć duża.
Wszystkich ofiar mamy 6 milionów.
Tak.
1/3 to dzieci.
No więc ta liczba wydaje mi się trochę zawyżona, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że właśnie kto był najczęściej ofiarą tych dwóch totalitaryzmów? No w pierwszej kolejności były to kobiety i dzieci właśnie. Wydaje się, że no te szacunki mogą być powiedzmy takie powyżej miliona na pewno. Tutaj trzeba brać pod uwagę, w jaki sposób zarówno totalitaryzm III Rzeszy, jak i Związku Sowieckiego, jak one podchodziły właśnie do eksterminacji poszczególnych grup. I na pewno takimi grupami, które ucierpiały w sposób szczególny, były właśnie osoby najmłodsze, bo one nie były z takiego punktu widzenia okupantów przydatne w wielu aspektach do dalszych działań. Totalitaryzm niemiecki z jednej strony to jest eksterminacja bezpośrednia, jeżeli mówimy o ludności żydowskiej, chociażby dzieciach żydowskich, ale z drugiej strony to jest germanizacja dzieci polskich i przejmowanie, mówiąc takim językiem technicznym, tych dzieci, które no, z punktu widzenia Niemców mogły się jeszcze
Czyli
właśnie nadawać.
Porywanie tych, które mogły uchodzić później za Aryjczyków.
Wiemy, jaka
była skala tego zjawiska?
Około 200 tysięcy to są te dzieci, które zostały na różnych etapach wojny porwane i poddawane właśnie procedurze germanizacji, czy też procedurze przygotowawczej do późniejszej germanizacji, więc to też jest duża skala.
A wiemy, ile wróciło?
Około 30 tysięcy to jest ta skala, natomiast im młodsze dzieci, im wcześniej porwane, im wcześniej zabrane z tych terenów ojczystych, no tym trudniej było wrócić, bo po prostu te dzieci nie pamiętały, kim są, skąd są, jakiego są pochodzenia. Więc im mówimy o młodszych grupach dzieci, tym trudniej po prostu tym osobom było wrócić. I czasami te osoby dopiero naprawdę wiele lat po wojnie dowiadywały się o swoich prawdziwych korzeniach.
Mówimy o losie najmłodszych i zarówno o tych porwaniach, jak i o mordowaniu dzieci, ale też i o ogromie cierpień zadanych dzieciom, tym, które wojnę przeżyły, a cierpiały okrutnie w niemieckich obozach, więzieniach czy w sowieckich łagrach. Zacznijmy może od tego, co było najstraszniejsze, czyli los żydowskich dzieci na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. No i to, co Niemcy nazwali ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej i rozpoczęła się operacja Reinhardt, czyli likwidacji, wymordowania, mówiąc wprost, wszystkich Żydów, obywateli znajdujących się na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Ile dzieci pochłonął ten zbrodniczy niemiecki plan?
Ja bym to trochę jednak uporządkowała, bo mamy tutaj różne etapy i myślę, że każdy etap przynosi cierpienie właśnie tym najmłodszym. Zanim doszło do tej fazy najbardziej zbrodniczej, to znaczy bezpośredniej eksterminacji w ośrodkach śmierci, czyli Bełżtu Sobibożej Treblince, no jednak jest ten etap wcześniejszy, czyli moment, kiedy utworzone jest generalne gubernatorstwo, wprowadzane są te wszystkie rozporządzenia, które Niemcy właśnie na tym terenie zaordynowali już od w zasadzie października 1939 roku i one od początku uderzają w dzieci. Nie znamy dokładnych statystyk, jeżeli chodzi na przykład o takie getto jak getto warszawskie. Wiemy, że od zamknięcia bram getta, czyli od 16 listopada 1940 roku do rozpoczęcia wielkiej akcji deportacyjnej, w wyniku chorób i głodu na terenie getta, samego tylko getta warszawskiego, zmarło około 100 tysięcy osób. Można przypuszczać, że bardzo duży odsetek wśród tych osób stanowiły między innymi dzieci i osoby starsze, czyli te, które były najbardziej narażone na konsekwencje głodu, epidemii tyfusu czy innych chorób, które w wyniku warunków stworzonych w getcie warszawskim tam po prostu się rozprzestrzeniały. Należy to mieć na względzie, zanim zaczniemy mówić na temat tej najbardziej zasadniczej fazy, bo wiele dzieci po prostu w tych wcześniejszych miesiącach i latach poniosło śmierć.
Czyli już nie dożyli do tej potwornej, zbrodniczej operacji Reinhardt. Jaka była skala tych mordów na dzieciach, gdy mówimy o dzieciach żydowskich?
To jest bardzo trudne do policzenia. Wiemy mniej więcej, ile jest ofiar akcji Reinhardt. Szacunki mówią nam, że niemal 2 miliony. Trudno jest powiedzieć, jaki był wśród tych osób odsetek samych dzieci. Tu też oczywiście możemy się zastanowić nad tym, kogo określamy w ogóle mianem dziecka, bo też badacze mają różne definicje i czasami to jest przyjmowanie tej definicji trochę za pośrednictwem niemieckich rozporządzeń, które mówiły, że osoby małoletnie to są osoby poniżej 14 roku życia i tych nie obowiązywał przymus pracy. Czy też mówimy o osobach, które były niepełnoletnie w rozumieniu do 18 roku życia, bo to też nam zmienia trochę dane szacunkowe. Natomiast z całą pewnością wśród ofiar akcji Reinhardt był wysoki odsetek dzieci i młodzieży, dlatego że z punktu widzenia Niemców te osoby po prostu były uznawane za bezproduktywne. Im młodsze dzieci, tym gorzej, dlatego że no, nie były przydatne w ich systemie postrzegania tego, do czego mogą się przydać Żydzi, czyli do pracy przymusowej czy do pracy na rzecz okupanta niemieckiego. W związku z tym dzieci i młodzież jakby w pierwszej kolejności razem z osobami starszymi, kobietami w ciąży czy osobami kalekimi były kierowane do transportów, do ośrodków zagłady.
Gdy myślimy o losie dzieci, no to polskich dzieci pod okupacją niemiecką, to właściwie dwa wydarzenia przychodzą mi do głowy. Z jednej strony dzieci Zamojszczyzny, czyli przymusowe wysiedlanie, bo Niemcy postanowili tam zrobić sobie obszar dla swoich. I druga, potworna niemiecka zbrodnia, także na dzieciach, to jest powstanie warszawskie i mordowanie setek tysięcy, no różne są te szacunki, mówi się nawet o 200 tysiącach ofiar tej niemieckiej rzezi, cywilach, tak, wymordowanych głównie kobiety i dzieci.
To są takie elementy, które zapadają, bo to są też duże liczby. To są zbrodnie na dużą skalę i rzeczywiście trudno jest przejść nad tym do porządku dziennego, jeżeli właśnie mówimy o tym, kto ginął w łapankach, kto ginął w masowych egzekucjach, kto ginął w egzekucjach na ulicach miast, miejscowości, ale to też jest ten element, o którym mówiłam wcześniej. Są obserwatorzy, którzy to widzą i jak wpływa to na właśnie ich psychikę, na ich postrzeganie. Wśród tych obserwatorów są dzieci, które później wiele lat po wojnie dalej walczą z tą traumą.
Ale my mówimy oczywiście o okupacji niemieckiej, no ale los dzieci był niezależny od tego, który okupant zajął dane tereny, a większość ziem polskich po wrześniu 1939 roku zajęli jednak Sowieci i zaczęły się deportacje, bardzo często deportacje
kobiet,
inteligencji, kobiet i dzieci, tak, rodzin tych, którzy na przykład zginęli podczas egzekucji w ramach zbrodni katyńskiej, rodziny polskiej inteligencji. I to był też potworny los. Te dzieci zostały wywiezione w głąb Sowietów, zmuszone do pracy. Ależ oczywiście w dzikich polach czasami ich zostawiano, zmuszano do pracy, był głód, cierpienie. Bardzo wiele tych dzieci nie wróciło, nie przeżyło. Na szczęście część rodzin wyszła z Andersem, ale
tak,
ale
tu zwrócił pan na jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, to znaczy kogo wywożono. To też jest istotny element. Właśnie czy te osoby były przygotowane do tego, żeby tak ciężko fizycznie pracować w warunkach klimatycznych odbiegających od tego, w jakich do tej pory dorastały. No tutaj wiele ofiar najmłodszych to są ofiary w ogóle, które nie dotarły tam na te miejsca wywózek, zsyłek, bo zmarły w trakcie transportu w pociągu. Nikt się nie przejmował warunkami transportu, czy było ciepło, czy było zimno, jakie były warunki atmosferyczne, jak wyglądały te środki transportu. Wiele z tych dzieci to są po prostu osoby, których bezimienne groby można byłoby, no gdyby przetrwały do naszych czasów, po prostu można byłoby oznakować trasę przejazdów właśnie śladem tych ofiar wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o dzieci polskie i młodzież, one w czasie wojny znalazły się właśnie z tej grupy wywiezionej z terenów wschodnich w ponad 20 krajach świata. W krajach tak egzotycznych jak Indie, jak kraje afrykańskie, no chociażby ośrodek w Tengeru, gdzie było sporo polskich szkół później tworzonych w czasie II wojny światowej dla tych, które tam dotarły i starały się funkcjonować. Więc to też nam wskazuje skalę tych wywózek, to jest raz, ale też doświadczeń, jakich te osoby musiały przeżyć, które musiały. Dokładnie. I co musiały te osoby przez co przejść, żeby wylądować we w miarę względnie bezpiecznej przestrzeni i tam funkcjonować. Ile z tych osób później nie mogło wrócić do kraju, to też jest oddzielny problem. Ile zostało poza granicami kraju.
Tyle, proszę Państwa, o tym temacie. Tak jak mówimy, nie możemy podać liczb i to jest też przerażające. Nie mamy statystyk, a tych ofiar, najmłodszych ofiar było bardzo, bardzo dużo. Rozpacz po każdym dziecku, a tutaj mówimy o milionach, nawet tak jak mówiliśmy, że te pierwsze szacunki, 2 miliony.
Ja bym sparafrazowała na koniec słowa Swietłany Aleksyjewicz, która powiedziała, że wojna nie ma w sobie nic z kobiety, wojna nie ma w sobie także nic z dziecka. I rzeczywiście w przypadku wszystkich konfliktów najmłodsi cierpią w sposób szczególny. To nie chodzi o wartościowanie cierpienia, czy pokazywanie kto najbardziej, kto najmniej, natomiast to jest taka grupa, która w sposób szczególny doświadcza warunków okupacyjnych i to należy zawsze mieć z tyłu głowy.
Niestety, a wojny wciąż na świecie trwają, choćby za naszą wschodnią granicą na Ukrainie.
Dokładnie tak.
Pięknie dziękuję pani dr Martyna Grącka-Rejak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, a naszym gościem jest pan dr Rafał Leśkiewicz, dyrektor biura, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
A rozmawiamy w bardzo niezwykłym czasie dla Instytutu Pamięci Narodowej i w bardzo niezwykłym momencie. Zacznijmy od tego czasu, bo właśnie w tym roku mija 25 lat od powołania Instytutu Pamięci Narodowej. Te narodziny, jak wiemy, nie były łatwe. Dużo wody w Wiśle upłynęło, zanim od decyzji powstał naprawdę Instytut, no ale przez te 25 lat rozrósł się i zmężniał, by tak powiedzieć.
W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, bo rozpoczęcie formalnie działalności IPN datujemy na 30 czerwca 2000 roku. Wówczas ślubowanie przed polskim parlamentem złożył profesor Leon Kieres, obejmując tego dnia formalnie stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej, kilka tygodni wcześniej, 8 czerwca, profesor Leon Kieres został wybrany głosami Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a przypomnijmy, że wówczas, w roku 2000, wybór prezesa odbywał się większością 3/5 głosów parlamentu.
Czyli łatwe to nie było.
Było to bardzo trudne i zresztą profesor Leon Kieres nie był pierwszym kandydatem, który był proponowany do objęcia funkcji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ustawa o IPN została uchwalona 18 grudnia 1998 roku. No i w zasadzie przez 1,5 roku trwały targi polityczne o to, kto będzie pierwszym prezesem IPN-u. Zatem 30 czerwca pierwszym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w roku 2000 został profesor Leon Kieres i w tym roku, 30 czerwca, obchodzimy 25-lecie istnienia IPN, który na trwałe wrósł w struktury państwa polskiego jako niezależna instytucja naukowo-badawcza i archiwalna, zajmująca się problematyką historii Polski okresu XX wieku.
Rozrosło się to biuro, bo przecież na początku tak naprawdę było to jedno, no może dwa biura, archiwum przede wszystkim jako serce, no ale ta największa duma to chyba zespół poszukiwawczy.
Tak, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej to serce IPN. O tym swego czasu powiedział profesor Janusz Kurtyka, drugi prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Ustawodawca przewidział początkowo funkcjonowanie trzech pionów merytorycznych w Instytucie Pamięci Narodowej. Pierwszym pionem była Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a więc prokuratura IPN, ścigająca zbrodnie niemieckie, nazistowskie i zbrodnie komunistyczne. Drugim pionem było Biuro Edukacji Publicznej, a trzecim Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejna zmiana, czyli Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, bo tak wówczas archiwum się nazywało. Kolejna zmiana w strukturze IPN nastąpiła w roku 2007, kiedy w miejsce zlikwidowanego Biura Rzecznika Interesu Publicznego włączono w struktury Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Lustracyjne, a ostatnia zmiana ustawowa, taka kluczowa dla funkcjonowania IPN-u, nastąpiła w roku 2016, gdzie obok tych czterech pionów merytorycznych pojawiły się kolejne: Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, a także rozdzielono działalność edukacyjną i naukową, tworząc Biuro Edukacji Narodowej i Biuro Badań Historycznych. Kolejne istotne zmiany w strukturze Instytutu nastąpiły w roku 2021, kiedy funkcję prezesa IPN objął dr Karol Nawrocki, powołując kilka nowych biur, których celem było opowiadanie historii w sposób niebanalny, inny od tego, który dotychczas był prezentowany czy też proponowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Mówimy tutaj o Biurze Nowych Technologii, Biurze Wydarzeń Kulturalnych czy chociażby Biurze Przystanków Historia.
25 lat. Wydawać by się mogło, że to jest taki czas na spokojne świętowanie, ale ja powiedziałem na początku, to nie jest zwykły moment w dziejach Instytutu Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy on się kiedykolwiek może powtórzyć. Wspomniał pan, pana prezesa, pan dr Karol Nawrocki, wszyscy to wiemy, wystartował w wyborach prezydenckich i wygrał. Wspaniale wygrał. No i teraz jest prezydentem elektem, przenosi się do Pałacu Prezydenckiego. Inny wymiar obowiązków i pytanie, co dalej z Instytutem Pamięci Narodowej.
Prezes Karol Nawrocki zrobił dużą niespodziankę i duży prezent Instytutowi Pamięci Narodowej w 25. rocznicę utworzenia czy rozpoczęcia działalności przez Instytut Pamięci Narodowej, bo tak jak pan redaktor wspomniał, no właśnie, w miesiącu 25-lecia funkcjonowania IPN został wybrany głosami Polaków na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To wyjątkowa chwila nie tylko dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, bo szef IPN-u dla wielu kolega z pracy zostaje najważniejszą osobą w państwie, zostaje głową państwa odpowiedzialną za całą Polskę. I to jest rzeczywiście rzecz wyjątkowa. To będzie się oczywiście wiązało także ze zmianami w samym Instytucie Pamięci Narodowej. No w tej chwili dr Karol Nawrocki jest prezydentem elektem. 6 sierpnia złoży ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym i będzie prezydentem Rzeczpospolitej, pełniąc tę funkcję przez kolejnych 5 lat. Zatem zwolni się stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i tym samym kolegium IPN będzie zobowiązane do ogłoszenia konkursu na urząd prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tym samym będziemy mieli nowego prezesa IPN.
Ale to, co jest bardzo istotne, ustawodawca przewidział taką właśnie ścieżkę legislacyjną. Tu się nic nadzwyczajnego, no choć jest to nadzwyczajne wydarzenie, to jednak nie jest to wstrząs dla Instytutu.
To prawda. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej przewiduje taką sytuację, w której prezes Instytutu Pamięci Narodowej zwalnia stanowisko z innej przyczyny niż upływ kadencji, niż śmierć bądź odwołanie z urzędu. Kolegium w takiej sytuacji ma obowiązek rozpisania konkursu w terminie 30 dni od zwolnienia stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ten konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie są składane dokumenty przez kandydatów, a w drugim etapie odbywają się publiczne przesłuchania kandydatów na prezesa, którzy spełniają wymogi formalne do tego, by pełnić urząd prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. I myślę, że jednym z najbardziej istotnych kryteriów formalnych jest posiadanie stopnia doktora nauk, na przykład nauk humanistycznych. I bez tego żadna kandydatura nie będzie ważna. Wobec tego ktoś, kto ma stopień doktora nauk humanistycznych i będzie spełniał inne kryteria opisane w ustawie, będzie mógł złożyć ważną aplikację, a potem zostanie zaproszony do drugiego etapu, do przesłuchania publicznego, które na pewno będzie transmitowane na naszym kanale IPN TV w serwisie YouTube i każdy będzie mógł się zapoznać z sylwetką kandydata na prezesa IPN-u. Zamykającym etapem w wyborze prezesa jest po pierwsze głosowanie kolegium IPN-u nad jedną kandydaturą, która jest przedstawiana potem parlamentowi. I to od decyzji parlamentu, który już teraz nie większością 3/5, a zwykłą większością głosów decyduje o obsadzie stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale co należy tutaj wyraźnie podkreślić. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest niezależny w wykonywaniu swojej funkcji. IPN nie podlega rządowi ani innej agendzie państwa polskiego. Jest to urząd całkowicie samodzielny, niezależny, działający niezależnie od tego, co dzieje się w bieżącej polityce, wykonuje po prostu swoje zadania ustawowe, związane z szeroko rozumianą polityką historyczną, polityką pamięci. Zatem funkcja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jest niezwykle ważna, bowiem osoba, która pełni tę funkcję, musi być odporna na wszelkiego rodzaju naciski polityczne, a z drugiej strony musi być to osoba niezwykle skuteczna w realizacji zadań ustawowych, których miks jest opisany w ustawie. Ten miks zadań obejmuje zarówno sprawy prokuratorskie, lustracyjne, naukowo-badawcze, edukacyjne, poszukiwawcze, memoratywne, a także współpracę międzynarodową. Więc to jest kombo wielu różnych działań.
Ale myślę, że to, co jest najważniejsze i możemy Państwa uspokoić, to to, że warto o tym powiedzieć. Instytut rodził się tak długo, bo nie wszyscy chcieli, żeby powstał, a i dziś nie brakuje zwolenników likwidacji czy głębokiej reformy. Wybór na prezydenta, pana doktora Karola Nawrockiego, gwarantuje Instytutowi przyszłość, tak bym to ujął.
Przede wszystkim Instytut Pamięci Narodowej jest ważną instytucją państwa polskiego, która powinna istnieć, funkcjonować i rozwijać się niezależnie od otoczenia politycznego. To w interesie państwa polskiego i w interesie obywateli Rzeczpospolitej jest istnienie Instytutu Pamięci Narodowej, funkcjonowanie Instytutu Pamięci Narodowej, bowiem opowiadanie polskiej historii w sposób rzetelny, bazujący na rzetelnych i wnikliwych badaniach naukowych, wpływa nie tylko na stopień świadomości Polaków o swojej przeszłości i wiedzy na temat trudnej historii Polski XX wieku, ale wpływa także na kształtowanie postaw patriotycznych młodych szczególnie Polaków, tak by czuli się dumni z tego, że są Polakami, a potem funkcjonując czy to w życiu publicznym, czy gospodarczym, czy biznesowym, czując tę dumę z bycia Polakami, będą dobrze naszej Polsce służyć, będą dobrze wypełniać swoje obowiązki, wpływając na rozwój naszego kraju.
Pan doktor Rafał Leśkiewicz, dyrektor Biura, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, ale już niebawem także rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę i proszę przyjąć gratulacje z powierzenia panu tego bardzo odpowiedzialnego zadania. No i życzymy wszystkiego dobrego w tej nowej drodze.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najciekawszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej podczas letniej kanikuły. Rozpoczynamy od Lublina. Tamtejszy oddział IPN zaprasza Państwa na wakacje z IPN oraz na cykl spotkań pod tytułem Historyczne Kino Letnie. Mówi Katarzyna Muszyńska z Oddziałowego Biura Edukacji w Lublinie.
Wakacje to czas odpoczynku, ale też świetna okazja, by poznać historię i to zupełnie inaczej niż w szkole. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie zaprasza co roku dzieci i młodzież w niezwykłą przygodę po historii w ramach projektu Wakacje z IPN-em. Wakacje z IPN-em to bezpłatny cykl letnich warsztatów, które odbywają się w siedzibie oddziału i cieszą się co roku ogromną popularnością. Zapraszamy co roku do współpracy dyżurujące szkoły i przedszkola, domy kultury, kluby, a także indywidualnych uczestników, aby przekonać ich, że odpoczynek od szkoły jest najlepszy, gdy jest aktywny, twórczy i pozwala na odkrywanie tajemnic historii naszego kraju. Hasłem tegorocznej edycji będzie Lubelski Lipiec 1980. Wsiądziemy do pociągu przyszłości i poznamy historię lubelskich strajków, przeżyjemy detektywistyczną przygodę opartą na historii dziecka z okresu PRL-u, a także ożywimy historię Polski za pomocą klocków KOBI. I co ważne, udział w tych zajęciach jest całkowicie darmowy. Wystarczy się zapisać i zabrać ze sobą trochę dobrego humoru i ciekawości. Start projektu planowany jest na drugą połowę lipca. Nie zapominamy również o seniorach. Już 24 czerwca w siedzibie oddziału IPN w Lublinie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Historyczne Kino Letnie, którego punktem centralnym będzie pokaz filmu Władysław Goral, biskup i męczennik, połączony z krótką prelekcją i dyskusją. Zapraszamy.
Równie atrakcyjnie zapowiadają się wakacyjne propozycje zaplanowane przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Zaprasza Michał Masłowski.
Wakacje z IPN w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do siedziby oddziału IPN w Krakowie na ulicy Czarnieckiego 3 do oglądania wystawy 20 Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej. Jest dostępna od 8.15 do 16.15, od poniedziałku do piątku. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na wizytę ze względu na konieczność organizacji oprowadzania po wystawie. Już 4 lipca zapraszamy młodzież i dzieci do gry terenowej, akcja Kopę w Parku Jordana. To gra przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy lubią historię, przede wszystkim pokazaną w sposób ciekawy i na pewno nie w taki jak w szkołach. Fragmenty rekonstrukcji, zadania harcerskie i wiele, wiele innych atrakcji. 21-23 lipca zapraszamy do akcji związanej z Podgórzem. Będziemy proponować podgórski spacer historyczny śladami plutonu Alicja. Również będziemy chcieli zaprosić Państwa w lipcu na zajęcia dla dzieci. Tu zachęcamy do wcześniejszego umówienia się, szczególnie grupy zorganizowane. Podobnie również w sierpniu takie zajęcia będą organizowane przez oddział IPN w Krakowie.
I jeszcze ważna wiadomość dla Polonii. 30 czerwca w Łodzi i w Warszawie ruszają 19 polonijne spotkania z historią najnowszą. Zapraszam Michał Rybak z Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.
Od 30 czerwca do 5 lipca 2025 roku Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej organizuje 19 polonijne spotkania z historią najnowszą adresowane do nauczycieli szkół polonijnych z całego świata. Podczas konferencji, która w tym roku odbędzie się w Warszawie i Łodzi, uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi działaniami i osiągnięciami naukowymi IPN, a także materiałami edukacyjnymi. Celem konferencji jest wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas tego wydarzenia uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka prelekcji skoncentrowana jest wokół historii Polski w latach 1918-1989 ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i fenomenu polskiego państwa podziemnego, represji niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich. Serdecznie zapraszamy.
I to wszystko w magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Państwu Małgorzata Frydrych i mówiący te słowa Paweł Lekki. Do usłyszenia.